Poznałyśmy historię małej Antosi i jej rodziców, a teraz czas na to, aby porozmawiać o niskorosłości i problemach z tym związanych. Moim gościem jest Marta Skierkowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Achondroplazją.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Od czego zaczniemy tę naszą rozmowę? Co jest takie kluczowe w tym całym problemie, poza tym, że często rodzice mają problemy, by zdobyć środki na leczenie?
Tak, ja myślę, że ważne jest, żebyśmy w ogóle zrozumieli, czym jest ta niskorosłość. Często ja sama pamiętam ze swojego dzieciństwa, mijałam osoby bardzo niskiego wzrostu i nie rozumiałam, czemu one tak wyglądają. Dowiedziałam się do tego dopiero właściwie w dorosłości, sama mając dziecko z dysplazją szkieletową. Niskorosłość może mieć różne przyczyny, może to być przyczyna hormonalna, metaboliczna, ale może to być też przyczyna genetyczna. I wiele przypadków niskorosłości, zwłaszcza tych, które są właściwie nieuleczalne, ostatecznie to właśnie ta kategoria.
Jak to jest z leczeniem? Ponieważ tu, jak słyszeliśmy w reportażu, rodzice małej Antosi muszą zbierać pieniądze, żeby dać szansę córce na podrośnięcie choćby paru centymetrów.
Dysplazje szkieletowe, te, które mają podłoże genetyczne, są chorobami bardzo trudnymi w leczeniu i tak naprawdę jest cały czas niewiele opcji, poprzez które można to zrealizować. Od niedawna jedna z tych dysplazji, achondroplazja, może być leczona za pomocą bardzo innowacyjnego leku, takiego, który możemy sobie wyobrazić, że jeżeli choroba nadaje jakiś sygnał do kości, żeby nie rosły, to lek taki sygnał trochę wygłusza. Działa trochę jak taki tłumik na ten sygnał i powoduje, że te kości... Taki inteligentny lek, który powoduje, że te kości nie słyszą do końca tego sygnału, ale jednakowoż trochę go słyszą. Dzięki takiemu bardzo innowacyjnemu leczeniu dziecko z achondroplazją, które zacznie bardzo szybko przyjmować lek, czyli w około 6 miesiąca życia, może przez ten okres wzrostu urosnąć dodatkowe 20 cm. Do tej pory takie rezultaty były możliwe tylko za pomocą skomplikowanych i trudnych, także w tym okresie rekonwalescencji, operacji ortopedycznych. Co się też wiąże z dużym bólem, no i z długim okresem takiego dochodzenia do zdrowia.
Bo tam natomiast było wyciąganie kości, o ile dobrze pamiętam.
Wyciąganie kości,
łamanie
tak.
Czasami. Mhm.
Tak, tak. Najpierw się je łamie, żeby wyciągać. Są to bardzo bolesne i długotrwałe procedury, nie zawsze kończące się sukcesem czy pełną sprawnością. Warto o tym pamiętać. Natomiast akurat pacjenci z achondroplazją mają to szczęście, że w ogóle powstał lek, który może im w jakimś sensie złagodzić nieco przebieg tej choroby. Natomiast wielu pacjentów z dysplazjami szkieletowymi nie ma na to w tym momencie szansy.
No i tak jak tutaj słyszeliśmy, mała Antosia dostaje lek na pobudzenie tego wzrostu, ale zbierają środki rodzice.
Rzeczywiście tam, gdzie nie ma leków, które są zarejestrowane, które mogłyby zostać wprowadzone jako programy lekowe, to rzeczywiście pacjenci, którzy chcą testować na przykład w tak zwany sposób off-label, czyli leki, które są zatwierdzone do używania na inne choroby, ale wykazują także pozytywne efekty w leczeniu dysplazji szkieletowych, można je sprowadzać z zagranicy. To są bardzo drogie kwestie i rzeczywiście rodziny tych dzieci są zostawione same sobie, same organizują środki, same organizują leczenie. To jest rzeczywiście niezwykle obciążające.
Powiedzmy, że jeśli chodzi o niskorosłość, to jest to właśnie problem wzrostu. Natomiast te dzieci są w pełni sprawne intelektualnie, chcą normalnie funkcjonować, a świat nie jest przystosowany do życia małych ludzi.
Wiąże się z tym wiele wyzwań. Jedno to jest takie przystosowanie funkcjonalne czy architektoniczne. Czasem osoba z dysplazją szkieletową nie może w swoim życiu urosnąć więcej niż 100 cm. Jest osobą, która nawet jeżeli porusza się na wózku, ma problem z tym, żeby korzystać w taki sposób, jak inne osoby korzystające z tej formy wsparcia, na przykład z bankomatów, czy półek w sklepach, czy różnego rodzaju lat, dlatego że zwykle ma też bardzo krótkie ręce, więc nie ma takiego zasięgu, żeby na przykład coś sięgnąć dalej. Wymaga, żeby te jakieś dostosowania uwzględniały też na przykład właśnie ten bardzo krótki zasięg rąk. W tej chwili, jeżeli mamy już jakieś zastosowania dla osób z niepełnosprawnościami, to one przede wszystkim są przygotowane z myślą o osobie na wózkach, a nie o tym, że też ten zasięg rąk będzie bardzo mały i będzie trudno z wózka sięgnąć po coś, co leży nieco dalej, czy głębiej na przykład, tak, na jakiejś półce, ladzie, czy jest dzwonkiem gdzieś tak umieszczonym. Natomiast warto też powiedzieć, że dysplazje szkieletowe siłą choroby, którą są, tego, że znacznie skracają kości, powodują, że człowiek no, odróżnia się wyglądem od początku, od narodzenia właściwie przez całe swoje życie. Nawet jeżeli jest leczony, to zawsze ma tę chorobę i zawsze ona wpływa często właśnie na wzrost, ale także na przykład powoduje różne dysmorfie twarzy. Tam wszędzie, gdzie jest kościec, ona może obejmować go swoim działaniem. To jest niezwykle trudne, bo to jest życie z pewnego rodzaju piętnem dla tych osób, które są niezrozumiane przez społeczeństwo. Ludzie, którzy mijają ich na ulicy, często uporczywie się przypatrują, wytykają palcami w okresie, chciałabym powiedzieć, że może tylko dzieciństwa i tłumaczyć to taką zaciekawieniem dzieci, ale to trwa dużo dłużej i dotyczy także osób dorosłych, które często mają różne komentarze, które są bardzo bolesne i krzywdzące dla osób z tymi dysplazjami.
Proszę powiedzieć, jaki jest cel w ogóle działania Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Achondroplazją, a także są organizacje czy są portale społecznościowe, które wspierają właśnie dzieci z niskorosłością?
Naszym celem jest przede wszystkim integracja społeczności osób z różnymi dysplazjami, z tym, żebyśmy mogli być dla siebie wsparciem. Same osoby, które są dotknięte tymi chorobami, ale także ich rodziny. Wszyscy potrzebujemy tworzyć jedną dużą rodzinę, w której możemy odbijać różne podobne doświadczenia, czasem dowiadywać się o jakichś problemach albo ułatwieniach, które są możliwe, być blisko, a jednocześnie budować wokół siebie akceptującą społeczność, w której możemy się spotkać, w której możemy czuć się normalnie, a jednocześnie wspólnie prowadzić działania rzecznicze. I one są już różne, począwszy od leczenia, bardzo ważny aspekt tego, żeby osoby z dysplazjami szkieletowymi dostawały to, czego potrzebują.
I bardzo wcześnie.
I bardzo wcześnie, i były też wcześniej diagnozowane. Rodziny otrzymywały wsparcie w momencie tej diagnozy, w tym momencie tak nie jest. Natomiast też, żebyśmy mogli dążyć do tego, żeby infrastruktura w naszym kraju była dostosowana do potrzeb osób, które istnieją w naszym społeczeństwie i potrzebują w nim funkcjonować i mają prawo do tego, ale też bardzo ważnym aspektem jest ochrona godności osób z dysplazjami szkieletowymi.
A proszę powiedzieć, w jaki sposób można przystosować przestrzeń do tego, aby te osoby z niskorosłością godnie mogły żyć? Bo jeśli chodzi o osoby poruszające się na wózkach, to są już takie rozwiązania, które ułatwiają funkcjonowanie. A tutaj w przypadku niskorosłości?
Tak, no to przede wszystkim choćby nisko umieszczone przyciski, takie służące do komunikacji, czy do otwierania różnych, czy do zapalania światła nawet. Czasem to jest takie bagatelne, ale gdyby te przyciski były na wysokości 100 centymetrów, to dużo więcej osób miałoby do nich dostęp. Czy na przykład bankomaty, koszyki w sklepie, półki sklepowe z możliwością na przykład skorzystania z jakiegoś podestu, żeby sięgnąć coś z wyższego miejsca. Krzesła, lady w sklepach, na lotniskach i dworcach, takie, w których kupujemy bilety. Tak naprawdę one powinny mieć jakieś takie opcje, okienka, które z jednej strony mogą służyć osobom z dysplazjami szkieletowymi, ale zawsze będą też takimi miejscami, gdzie będzie można choćby na przykład dziecko będzie mogło podejść i skorzystać samodzielnie, czy zostać zauważone przez obsługę, co też jest bardzo ważnym aspektem.
Też chyba taka asystencja trochę, myślę nie o zatrudnionych asystentach, ale o takiej potrzebie czy zauważaniu potrzeb tych osób przez osoby pracujące czy w placówkach handlowych czy usługowych.
Absolutnie tak. Świadomość jest bardzo ważnym aspektem tego, żebyśmy właśnie rozumieli, że są takiego rodzaju niepełnosprawności, które powodują bardzo niski wzrost, niski zasięg rąk i że są to właśnie niepełnosprawności. Czasem społecznie mamy problem, żeby zaliczyć dysplazję szkieletową do niepełnosprawności z powodu różnych stereotypów, które się z tym wiążą. Takie związane właśnie z postrzeganiem karłowatości, z obecnością też tej karłowatości w przemyśle rozrywkowym. To są takie rzeczy, które potem nam w społeczności, która jest związana z tymi chorobami, powodują, że jest dużo trudniej się odnaleźć w społecznych relacjach czy w takim postrzeganiu przez innych.
Mówi Pani o takim postrzeganiu zwyczajowym, to w czym to się przejawia?
Od dawna, jakbyśmy spojrzeli na nawet stare obrazy, to możemy zobaczyć, że na dworach osoby z niskorosłością często pełniły taką funkcję rozrywkową, bawienia innych, dostarczania właśnie tych różnych form rozrywki. I niestety nie jest to tylko pieśń przeszłości, cały czas to jest obecne w naszej społeczeństwie. Z jednej strony właśnie w takich prześmiewczych, jakby ta karłowatość, niektórzy mówią karzeł, to jest takie słowo, którego nasza społeczność nie lubi, nie chce zwykle być w ten sposób identyfikowana, właśnie służy do dostarczania tej rozrywki. Powstają jakieś kluby, w których tylko osoby niskorosłe obsługują. Niestety powstaje też dużo patostreamów obecnych w internecie, gdzie osoby z niskorosłością są w pewien sposób wykorzystywane, na przykład rzucanie osobami niskorosłymi. Taki trend czy wyzwanie w internecie, który jest dla naszej społeczności naprawdę tragiczny w skutkach. Można sobie wyobrazić, że dziecko, które ma tego rodzaju dysplazję, która powoduje problemy, spotyka się potem w szkole z osobami, kolegami, koleżankami, którym dużo rozrywki dostarczał taki trend obecny w sieci. Można sobie te konsekwencje tylko wyobrazić.
Ale nie oszukujmy się, często osoby z niskorosłością osiągają sukcesy w branży aktorskiej i tam mają szansę po prostu zdobyć dobrze płatną pracę.
Chcielibyśmy, żeby osoby osiągały sukcesy za to, w jaki sposób grają, za to, w jaki sposób oddają pewne role, a nie za to, jak wyglądają i na tym to polega. Więc rzeczywiście jest na przykład Peter Dinklage, którego pewnie większość z nas zna, wspaniały aktor z Gry o Tron. Ale jego rolą nie jest granie tylko własnym ciałem, ale po prostu cały warsztat aktorski,
jest
który ma
świetnym aktorem
na stanie. Tak.
W tym roku również będziemy obchodzić Światowy Dzień Niskorosłości. Czy w tym roku jest jakieś hasło, które chcemy upowszechnić, dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców?
Naszym hasłem, które nasze stowarzyszenie promuje w tym obszarze, to jest odblokuj serce. Bardzo chcemy, żeby społeczeństwo otworzyło swoje serca, ale też takie postrzeganie równościowe tego, że choroby rzadkie, dysplazje szkieletowe mogą dotyczyć nas w różny sposób na różnych etapach życia. Nawet jeżeli teraz jesteśmy w tej grupie, która nie ma w swoim otoczeniu takich osób. Ja też byłam przez wiele lat w tej grupie, ale w pewnym momencie miałam dziecko, które ma ten problem. Mogę mieć też wnuki, tak jak każdy z nas, które będą się z tym mierzyć. Warto patrzeć na to, że problem chorób rzadkich, problem niepełnosprawności dotyczy nas wszystkich. Teraz albo za jakiś czas każdemu z nas może się zdarzyć jakaś niepełnosprawność, która będzie albo czasowa, albo trwała.
No to jest nieuniknione, bo nawet jak się starzejemy, to w pewnym momencie ta starość też przynosi niepełnosprawność w różnych obszarach. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że starość to też jest swoista niepełnosprawność.
Absolutnie tak, dlatego wszelkie działania rzecznicze związane z dostosowaniami czy opieką osób z niepełnosprawnościami dotyczą nas wszystkich i wszyscy powinniśmy być ich częścią.
Mówi Pani o dostosowaniu. Ja tak, kiedy mówimy o dostosowaniu przestrzeni publicznej czy mieszkań, to mam cały czas przed oczyma mieszkanie pewnej pani, która w wyniku wypadku trafiła na wózek, no i trzeba było przystosować mieszkanie do jej potrzeb, no bo jak siedziała na wózku, no to była niżej. No i pojawiły się dzięki kilku projektom w jej mieszkaniu, na przykład meble kuchenne, gdzie półki były opuszczane na windach takich specjalnych, gdzie były niżej blaty kuchenne, żeby ona mogła gotować, tak jak już pani powiedziała, włączniki, całe to oprzyrządowanie tego mieszkania dostosowane dostosowane było do jej wysokości, jaką na wózku uzyskiwała. My często nie znamy tych rozwiązań, które ułatwiają życie, bo za mało są promowane, może za mało jest informacji na ten temat, jak urządzać mieszkanie, jak urządzać szkołę, placówkę edukacyjną do potrzeb tego typu osób.
I myślę, że to jest takie miejsce, z którego możemy też zaapelować do architektów, jeżeli jacyś nas słyszą, do tego, że warto się angażować w te działania i uwzględniać pewną równość dostępu, dostosowania ogólnie w projektowaniu. Nie ma jeszcze specjalnych wytycznych dla osób z niskorosłościami, ale pracujemy nad tym razem z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, żeby też takie rozwiązania mogły zostać określone, opisane i mogły stać się częścią legislacji.
No wszak mamy ustawę o dostępności, czyli dla wszystkich, którzy mają problemy w funkcjonowaniu, w codziennym funkcjonowaniu.
Tak, zdecydowanie można ją jeszcze właśnie modyfikować pod kątem różnych specyficznych potrzeb, żeby uwzględniała i widziała szeroko. I namawiam do tego także innych pacjentów z nietypowymi formami niepełnosprawności, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, żebyśmy wspólnie zostali usłyszani i żeby te potrzeby zostały uwzględnione, żeby w społeczeństwie, w przestrzeni publicznej było miejsce dla każdego.
W naszym mieście funkcjonuje stowarzyszenie, które założyły mamy, które też napisały projekt. Mamy takie społecznikowskie projekty finansowane z Urzędu Marszałkowskiego i one chodzą po szkołach i opowiadają o niepełnosprawności swoich dzieci. Jest to taka edukacja bardzo ważna, ponieważ jeżeli, tak jak pani powiedziała, nie mamy kontaktu z osobami niepełnosprawnymi, to nie mamy wyobrażenia na temat ich potrzeb. Jak pani myśli, czy niskorosłość to jest ten temat, który powinien być też przybliżany dzieciakom w szkole?
Absolutnie tak. I przygotowaliśmy scenariusze zajęć dla przedszkoli i dla szkół. Można je znaleźć na naszej stronie odblokuj-życie.pl. I tam właśnie można znaleźć taki pakiet, który można wykorzystać. Bardzo proste scenariusze nie wymagają przygotowania specjalnego osoby prowadzącej, takiej, która pracuje z dziećmi, a można w prosty sposób różnym grupom wiekowym pokazać, że ta różnorodność społeczeństwa wynika z różnych rzeczy i czemuś też służy.
Czyli dostępne są scenariusze, to taka informacja dla słuchaczy, pedagogów z placówek przedszkolnych, szkolnych, że warto wykorzystać, aby poznać trochę inny świat.
Zdecydowanie i warto dzieci do tego świata zapraszać. Pamiętajmy, że budujemy swoje społeczeństwo i my decydujemy o tym, jakie społeczeństwo zostaniemy, gdy sami będziemy potrzebować wsparcia.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Może jeszcze z okazji tego Światowego Dnia Niskorosłości przypomnimy, gdzie znajdziemy informacje na temat tego dnia i obchodów tegorocznych i czego warto szukać na stronach internetowych.
Zapraszam na naszą stronę internetową odblokuj-życie.pl. Tam są rzeczywiście materiały i informacje na temat akurat achondroplazji, ale niedługo poszerzymy je, żeby można było szerzej to zobaczyć. W ciągu funkcjonuje niewiele jakichś grup, fundacji czy stowarzyszeń, które się specyficznie tym zajmują, ale na przykład na YouTubie można znaleźć filmy, które tłumaczą, czym są dysplazje szkieletowe w bardzo przystępny sposób i warto po prostu szukać informacji, ale też jeżeli widzimy osobę, która jakoś nietypowo wygląda, która jest bardzo niska, zamiast przypatrywać się intensywnie, możemy podejść i zadać pytanie i do tego zachęcam. W ten sposób możemy więcej zrozumieć. Zwykle po drugiej stronie jest zrozumienie na to, że i osoba, która jest dotknięta tą chorobą, woli odpowiedzieć na pytanie, wytłumaczyć, niż być w takiej sytuacji bycia obiektem przypatrywania się.
A jeśli znajduje się w sytuacji, kiedy zauważymy, że ma problem z dostępnością, to podejdźmy i zapytajmy, w czym mogę pani, panu pomóc? Albo tobie, jeżeli to jest dziecko.
Zdecydowanie tak. Zapraszam do takiej otwartości, do proponowania, do bycia w dialogu. To jest bardzo potrzebne, żebyśmy my byli zauważeni, byli częścią społeczeństwa, byli w dialogu ze społeczeństwem, a nie byli tylko postrzegani jako osoby, które wyglądają odmiennie i nie bardzo można zrozumieć dlaczego.
Nie bójmy się inności po prostu.
Zdecydowanie tak. Wszyscy jesteśmy inni.
każdy się czymś różni, wyróżnia. Dziękuję pięknie za rozmowę. 25 października przed nami Światowy Dzień Niskorosłości. To bardzo trudny i często taki obciążający rodzinny problem. O niskorosłości opowiadała dzisiaj Marta Skierkowska, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z Achondroplazją. Nasza rozmowa, jak również reportaż o małej Antosi, która ma zespół Di Giorgia, trafią na stronę internetową Radia Szczecin do zakładki Fonosfera. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Spokojnego wieczoru życzy Małgorzata Furga.
Dziękuję bardzo.